budowa domu Jahwe. Nie będzie przesadą, jeśli powiemy i zobaczymy, na jakiej podstawie możemy tak powiedzieć, że jest to być może kryształ kryształów, ponieważ jest on wszechzawierający i ponieważ objawia pragnienie Bożego serca, cel Jego zbawienia oraz zwieńczenie Jego ekonomii. Zobaczymy, że wszystko, co Bóg robi, służy zbudowaniu Jego domu, Jego mieszkania. Rzymski punkt pierwszy mówi, centralna myśl proroctwa Ageusza brzmi, budowa domu Jahwe wiąże się z dobrem Bożego ludu dzisiaj i z nadejściem tysiącletniego królestwa wraz z Jego Mesjaszem w wieku przywrócenia. Mam nadzieję, że przeczytacie Księgę Ageusza wraz z przypisami. Można to zrobić w mniej niż 20 minut, to tylko 4 strony tekstu. Zobaczycie w niej kwestię dobra Bożego ludu i to, jak cierpiał on w sferze ekonomicznej, poddany Bożej dyscyplinie z powodu jego zaniedbań wobec Bożego domu. Następnie zobaczymy też, w jaki sposób budowanie Bożego domu, a tak właściwie odzyskanie budowania Bożego domu, bezpośrednio wiąże się z końcem tego wieku, z poruszeniem przez Pana nieba i ziemi oraz z nadejściem pragnienia wszystkich narodów. Podpunkt A mówi, w Starym Testamencie dom Jahwe, albo inaczej świątynia, był po pierwsze typem Chrystusa, który jest pojedynczym domem Bożym, a także typem Kościoła, ciała, powiększonego Chrystusa, który jest domem Bożym zbiorowo. W poselstwie tym położymy nacisk na to właśnie powiększenie. Dom Jahwe stanowi typ Kościoła, dlatego proroctwo Ageusza nawiązuje do nas, wierzących nowotestamentowych, gdyż jesteśmy rzeczywistością tego typu. Zanim przejdę do konspektu, który tak naprawdę ukazuje kryształy w obrębie tego kryształu, a następnie kryształy w obrębie tych kryształów, szczególnie w rzymskich punktach drugim i trzecim i we wszystkich ich podpunktach. I to, co powiemy na ten temat, dzięki temu, że Pan nas do tego uzdolni, będzie musiało być klarowne, ale też ograniczone, bez zbytniego powtarzania się, tak aby te krystalizujące punkty wyłoniły się. Muszę teraz jednak powiedzieć coś na temat trzech kwestii, które przygotują nas na to, co nadejdzie później. Pierwsza z nich dotyczy budowli. Co mamy na myśli, kiedy mówimy budowla? Są pośród nas nowi, są też młodsi. Nie chcemy, żeby źle zrozumieli to określenie. Mówiąc budowla, chodzi nam o zbiorowy wyraz trójjedynego Boga. Boża budowla to Jego zbiorowy wyraz. Możemy tak powiedzieć, ponieważ chwała, czyli Bóg wyrażony, wypełnia miejsce, w którym mieszka Bóg, czyniąc ów mieszkanie składające się z zespolonych z Bogiem ludzi Jego wyrazem. Tak więc proszę, byście na zawsze to zapamiętali. Nawet w Nowej Jeruzalem będziemy wspólnie w tym zbiorowym wyrazie na wieki wieków. Co się z tym wiąże? Musimy zobaczyć, iż Biblia to księga budowania. Od początku do końca. Głównym tematem Biblii jest Boża budowla. Wszechzawierający Chrystus, Trójjedyny Bóg, przetworzony i zwieńczony Trójjedyny Bóg, złożony Duch, odkupienie, organiczne zbawienie. Tak wiele różnych rzeczy objawionych jest w odniesieniu do Bożego celu, którym jest uzyskanie budowli. Po tym, jak Mojżesz spędził długi czas w chwale z Panem, Pan otworzył przed nim swoje serce i powiedział: chcę, abyś zbudował mi miejsce, w którym mógłbym zamieszkać. To jego cel. Tak więc centralna i boska myśl Pisma to to, że Bóg pragnie budowli. Kwestie te zatem idą ze sobą w parze. Budowla to zbiorowy wyraz Trójjedynego Boga. Budowla to naprawdę główny temat Biblii, a Biblia to księga budowania. Centralna myśl Pisma zaś, jak objawia nam to na przykład sen Jakuba, to to, że Bóg pragnie mieszkania, miasta, domu, budowli, swojego zbiorowego wyrazu. Księga Objawienia 4:11 mówi nam, że wszystko zostało stworzone z powodu Bożej woli. Z powodu Twej woli było i zostało stworzone. Zgodnie z kontekstem Księgi Objawienia, Boża wola to ostatecznie Nowa Jeruzalem, miasto chwały, Boża budowla. Wynika z tego, że wszystko, co Bóg dziś robi, to część Jego dzieła budowania. Pan naprawdę musi na nas zaświecić w tej kwestii, ponieważ musimy robić wiele ważnych rzeczy. Tak więc Bóg jest aktywny w głoszeniu Ewangelii. A my otrzymaliśmy do tego świeży bodziec wczoraj wieczorem i podczas wspaniałego testu kilka minut temu. To ogromna odpowiedzialność, dzieło Ewangelii. Bóg chce nauczać świętych, paść ich, pielęgnować ich wzrost w życiu, ukonstytuować ich prawdą. Pan pragnie więcej kościołów, setki więcej, tysiące więcej. Jak dobrze by było, gdyby było 500 kościołów w Indiach, 2000 kościołów w Afryce. To nie za wiele, to nie za dużo. Musimy zawołać do naszego Dawida, skorzystać z tego klucza i otworzyć całe Indie, całą Afrykę. Ale działania te to część głównego dzieła Bożego, dzieła budowania. I w poważny sposób zboczymy z drogi, jeśli oddzielimy jakiekolwiek działanie, szczególnie jeśli jesteśmy w czymś mocni, nawet jeśli tak jest dzięki łasce. Jeśli oddzielimy to od głównego dzieła Bożego, znajdziemy się w pewnego rodzaju religijnej degradacji. Następnie w kwestii budowli powiem jeszcze tylko tyle. Pański powrót uzależnione jest od zbudowania Bożego mieszkania. Pan nie przyjdzie w dowolny sposób. Mam więc nadzieję, że wszyscy mamy jasność co do tego, co mamy na myśli, kiedy mówimy o budowie. To zbiorowy wyraz Boga, to główny temat Biblii, to zasadnicze dzieło Boże, to cel wszystkich innych działań, które są konieczne. To przewodnia myśl Pisma. I Pan nie powróci, aż Kościół będzie ciałem Chrystusa i dom Ojca zostanie zbudowany. Aby zobaczyć, że nie jest to wcale taka łatwa sprawa, otwieramy Księgę Ageusza. I widzimy sytuację, jaka panuje nie pośród tych, którzy znajdują się w Babilonie, ale pośród odzyskanego ludu Bożego. Jest na ten temat przypis, który z łatwością możecie sobie przyswoić, kiedy będziecie czytać tę księgę. Podróż w samochodzie zajmuje wam pół godziny, ktoś ma latarkę w samochodzie. Po prostu ją czytacie i zanim dojedziecie do Diamond Bar, przeczytaliście całą księgę Ageusza i wasz duch będzie poruszony. Odzyskujcie czas. Powrócili więc oni do Jerozolimy i położyli fundamenty. Wtedy pojawiła się opozycja. Nie ma co do tego wątpliwości. Tak więc wkradła się apatia, obojętność. Nawet wtedy, gdy opozycji już nie było. A odzyskanych ludzi obchodziły bardziej ich własne domy niż dom Boży. I tylko Pan wie, co jest na pierwszym miejscu wśród ludzi Kościoła dzisiaj. O, kiedy macie 24-25 lat, jesteście pełni zapału dla Bożego domu. Następnie pojawia się małżeństwo i macie swoje mieszkanie, a teraz chcemy dom, a następnie tego rodzaju dom. Później pojawiają się dzieci, musicie się o nie właściwie zatroszczyć. Ostatecznie, w bardzo praktycznym sensie, wyłania się troska o nasz własny dom. Oto kilka z tych wersetów czytam z Księgi Ageusza, werset 2 rozdziału 1. Tak mówi Jahwe zastępów. Lud ten powiada, teraz nie nadszedł jeszcze czas na odbudowę domu Jahwe. To nieodpowiedni czas. Może kiedy zrobimy to. Może kiedy osiągnę tamto. Teraz nie jest na to czas. Werset 4. Czy to czas dla was, by mieszkać w domach pokrytych obiciami, podczas gdy ten dom leży w gruzach? Co za pytanie. Pan poruszył tu kwestię czasu. Czy to czas dla was, by być pochłoniętymi waszym ładnym domem na strzeżonym osiedlu z zadbanym trawnikiem i wytresowanym francuskim pudlem, idealnymi dziećmi, chodzącymi do najlepszych przedszkoli, ponieważ zmierzają ku Harvardowi? Czy to na to czas? Następnie wersety 7-9. Tak mówi Pan zastępów. Zastanówcie się nad swoim postępowaniem. Wyjdźcie w góry i sprowadźcie drewno i budujcie dom, a upodobam go sobie. To ważny zwrot. To uczyni Boga szczęśliwym i doznam w Nim czci. Będzie on wyrażony. I jeszcze jeden werset, werset 9. Liczyliście na wiele, a oto jest mało. Przyjąłeś tę nową posadę z pakietem akcji. W tej ogromnej firmie, zbyt ogromnej, żeby upadła, ale która upadła. A gdy to przynieśliście do domu, zdmuchnąłem to. Kiedy dostaliście waszą premię, Pan zdmuchnął ją w waszych okolicznościach. Już nic nie zostało. Samochód się zepsuł. Poważny problem z pękniętą rurą w domu. Dzieci na izbie przyjęć. Dzieci na izbie przyjęć. Dzieci na izbie przyjęć. Wiem, jak to jest, oswoić się z izbą przyjęć. Nie z tym programem telewizyjnym, mówię o prawdziwej izbie przyjęć. Następnie Pan mówi, dlaczego? Dlaczego mówi Jahwe zastępów? Dlatego, że dom mój leży w gruzach, podczas gdy każdy z was biegnie do swojego własnego domu. Wow! Mieliby dobry czas na setkę, nieprawdaż? Pędzę do mojego własnego domu, mojej własnej sfery. Tak więc to, co teraz przeczytam, czy to, co teraz powiem, jest na podstawie jednego z przypisów, zobaczycie. Słowo biegnie wskazuje na to, iż ludzie byli zajęci troszczeniem się o swój własny dom. Myślę o tym wersecie z drugiego rozdziału listu do Filipian. Paweł mówi do Filipian, że pośle im Tymoteusza. A Tymoteusz przypomni im o jego postępowaniu w Chrystusie. Powiedział, nie mam bowiem nikogo, kto by się ze mną tak zgadzał, a zarazem tak szczerze troszczył o was, bo wszyscy zabiegają o swoje własne sprawy. To księga Ageusza. O, moje organiczne jedzenie. Wybaczcie, słyszałem brata, który tak powiedział. Wybaczcie, ale nie mogę przyjść na społeczność. To mój czas na bieganie. Mój czas na bieganie. To czas na klub fitness. Tak wiele spraw, ich własnych spraw. My, bracia, którzy do was przemawiamy, nie jesteśmy młodzi. Nie jesteśmy młodymi rodzicami. Wychowaliśmy nasze dzieci do dorosłości. Mamy świadomość obowiązków, jakie się z tym wiążą. Ale w ogromnej mierze zmieniła się cała kultura. Byliśmy naiwni, byliśmy prości. Znaleźliśmy sposób, żeby być na spotkaniach. Dzieci nie zostały jakoś przez to skrzywione. Nie wyrosły na dziwaków. Stali się produktywnymi, a dorosłymi ludźmi z wykształceniem, którego potrzebowali. Ale z czasem nasze własne sprawy, mój własny dom. O, nie usługuj pełnoetatowo. Musi zrobić doktorat, musi zdobyć magistra biznesu i administracji, a później mieszkać 5 minut ode mnie. Pędź do swojego własnego domu. W kwestii odzyskania, budowania Bożego domu, nie możemy być neutralni, obojętni. Albo twój dom jest na pierwszym miejscu, albo jest to dom Boży. Tak więc, dlatego nasz duch musi zostać poruszony. To nie powtórka studium życia, tak więc odnosimy się tylko do tego, co studium życia przed nami otworzyło. Ale tak wygląda sytuacja. Czy też może tak ona wyglądać? Kiedykolwiek, gdziekolwiek, z kimkolwiek. Jeśli ktoś jest we wniebowstąpieniu, spojrzy w dół na wroga w powietrzu, jest w stanie wykryć tę strategię i uświadomi sobie wówczas. A więc w taki sposób myśli wróg. Masz dziś 27 lat, dopiero co się ożeniłeś, jesteś całkowicie dla Pana, ale w następnych 10 latach będę Cię pomalutku, krok po kroku chłodził. Nie poprzez frontalny atak. Sprawią po prostu, że będziesz się stopniowo staczał. Zanim skończysz 39 lat, będziesz tak letni, jak tylko się da. Wtedy w rzeczywistości i w praktyce twój dom jest na pierwszym miejscu. Oto wszechzawierający zwrot, określający ludzkie sprawy, zastępujące to, co jest dla Boga najcenniejsze. Pan mówił nam otwarcie. Wszyscy poganie martwią się o ekonomię, cenę paliwa, o to i o tamto. W co się ubierzemy? Gdzie będziemy mieszkać? Co na siebie włożymy? O, giełda. Wszyscy o to zabiegają. Wy zaś szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Najpierw. Jeśli o mnie chodzi, nie będę już przemawiał do młodych dorosłych jako do oddzielnej grupy świętych, aż pokażecie mi oznaki tego, że szukacie najpierw Królestwa Bożego. Najpierw. Myślicie, że nasz Ojciec nie wie, czego potrzebujemy do naszego ludzkiego życia? Myślicie, że nasz Ojciec nie wie, że potrzebujecie pracy, że musicie zadbać o swoje zdrowie, że musicie jak najlepiej wychować swoje dzieci, zapewnić im wykształcenie? Ojciec nie wie, że potrzebujecie środka transportu, ubrania, nawet że potrzebujecie małej przerwy na odpoczynek? Co za porażka, jeśli jesteśmy w kościołach pełni niepokoju, dokładnie tak jak niewierzący. I powoduje to, że umieszczamy nasze światło pod korcem, który stanowił ekonomiczną jednostkę do odmierzania ziarna. Tak więc potrzebujemy, aby wkroczył Ageusz i aby Pan otwarcie do nas przemówił. Okej, martwisz się o ekonomię? Zastanawiasz się, dlaczego twoje finanse są w chaosie? Dlaczego torba jest dziurawa? Dlaczego wszystko zdmuchuje? To z powodu mojego domu. I nawet w tego duchowym zastosowaniu, ponieważ odnosi się to do wina, oliwy, ziarna, tego typu rzeczy, które mogą symbolizować bogactwa Chrystusa. Święci mogą dojść do sytuacji patowej w swoim życiu z Panem. Utknęli. Nie wiedzą dlaczego. Odpowiedź tkwi w ciele Chrystusa. Możesz zostać oświecony w 15 minut. To z powodu Bożego domu. Nie jest on na pierwszym miejscu. A duchowość to kwestia budowli. To kwestia ciała. Tak więc musimy zostać z tej sytuacji wyratowani. Jeszcze jedno na ten temat, jeszcze jeden aspekt tego wtrąconego słowa. Wtedy przejdziemy przez konspekt i myślę, że powinniśmy się wyrobić. Jest to coś, Pan wie, co bardzo trudno przekazać. Nie dlatego, że jest coś z wami w tej kwestii nie w porządku, wszystko jest z wami w porządku. To jest po prostu trudne do przekazania. Pozwólcie więc, że spróbuję. Czytając ten konspekt, zauważycie, że raz po raz mówimy dom Jahwe, przecinek, dom Ojca. To wyrażenie dom Ojca pojawia się przynajmniej 16-krotnie. Nie jedynie dom Boga, ale dom Ojca. Te proste słowa w ciągu ostatnich 24 godzin bardzo mi towarzyszyły. Dom mojego Ojca. Dom mojego Ojca. Dom powiązany jest teraz z Ojcem. I Pan wypowiada te słowa, jak wiemy, dwukrotnie w Ewangelii Jana. W Ewangelii, która ukazuje więź pomiędzy Ojcem i Synem. W rozdziale pierwszym, w wersecie 18, powiedziane jest: Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest na łonie Ojca, Go objawił. I pomocą była dla mnie niedawna książka Życie i budowanie w Ewangelii Jana, poselstwa wygłoszone w 1963 roku. Brat Lee napisał na ten temat kilka stron. Łono oznacza coś bliskiego, coś drogiego, ukochanego, intymnego. Syn jest tym, kto jest Ojcu najdroższy, najbliższy. I Syn w pełni zna Ojca, rozumie, kim Ojciec jest i co posiada, oraz w pełni pojmuje zamiar Ojca. Jest to coś niesłychanie czułego i cennego. On wie, co znajduje się w Ojca sercu. Nawet po ludzku rzecz biorąc, niewielu synów może wiedzieć, czy nawet chcieć wiedzieć. Ale ten Syn na łonie Ojca wiedział, co jest w sercu Ojca. I w swojej posłudze wykonał wolę Ojca, szukał chwały Ojca, wypowiadał Słowo Ojca, przyszedł w imię Ojca, wykonał dzieło Ojca. A następnie, pewnego dnia, otworzył swoje serce i powiedział: chcę wam powiedzieć o domu mojego Ojca. Muszę was teraz opuścić. Teraz umrę. A następnie powrócę w zmartwychwstaniu, bo wiem, czego Bóg chce. On chce mieć mieszkanie, gdzie On sam może w pełni odpocząć, gdzie może zrealizować swoją ekonomię, gdzie dokonuje się Jego wola, gdzie wypełnia się pragnienie Jego serca. I Bóg chce, Ojciec chce, aby ten dom miał wiele mieszkań, którymi są Jego dzieci, które wprowadził w Niego Syn. Dom mojego Ojca. Pan wie, że spoglądam ku duchowi rzeczywistości, aby nas tym poruszył. Abyśmy uzyskali odczucie, że Kościół to dom naszego Ojca. Nie tylko Boża świątynia w ogólnym sensie, ale miejsce, gdzie Ojciec mieszka, gdzie odpoczywa, gdzie pomnaża swoje życie, gdzie mieszka ze swoimi dziećmi, gdzie spełnia się pragnienie Jego serca. Nie sądzę, bym był w stanie to zilustrować, tak więc zwrócę się do odrobiny wyobraźni. Powiedzmy, że mój syn Dawid myśli o swoim ojcu. Ojciec nie jest już młody, ale z ludzkiego punktu widzenia ma się dobrze. Mieszka w tym wynajętym domu, którego tak naprawdę nie lubi aż tak bardzo, ale zaspokaja on jego potrzeby od prawie 18 lat. I podejmuje decyzję, by wybudować ojcu dom. Musiałby on poznać istotę swojego ojca, poznać Jego serce, Jego potrzeby. W domu tym musiałby być dobrych rozmiarów pokój gościnny, żeby mogłaby się tam pomieścić rodzina i kościół. I połączone z kuchnią pomieszczenie, gdzie można by było jeść i mieć nieformalną społeczność podczas przekąsek. Następnie biblioteka na książki i miejsce do studiowania i do pisania artykułów do Affirmation and Critique. I musi on też nosić te mundurki, te garnitury podczas swoich podróży, tak więc potrzebuje większej szafy. Jakże byłoby to słodkie, gdyby syn poświęcił się i podjął dzieła zbudowania domu dla swojego ojca. Tak, by ojciec miał miejsce, które mógłby nazywać domem. Pasuje on do jego usposobienia, do jego cech, do jego smaku. Jest wystarczająco przestronny, by tak wielu mogło się w nim pomieścić. To wymyślona ilustracja. Taki jest syn. Taki jest dom ojca. A syn, jak wiemy, ale jest to dla mnie tak świeże i mam nadzieję, że jest to świeże również i dla was. Syn powiedział, ja jestem w ojcu. I gdzie ja jestem, tam i wy będziecie. Ale ja muszę być drogą w ojca. Tak więc muszę teraz umrzeć. Muszę was opuścić. Dobrze będzie dla was, jeśli odejdę. Wówczas usunę wszelkie przeszkody. Podbiję każdą negatywną rzecz. Następnie w zmartwychwstaniu, jako duch, przyjdę do was i owego dnia będziecie wiedzieli, że ja jestem w ojcu, wy we mnie, a ja w was. I będzie to początek wypełnienia, czy też odpowiedź na jego modlitwę z Ewangelii Jana 17:24. Ojcze, aby oni byli ze mną, aby oglądali moją chwałę. Podczas gdy Pan żyje w wyrazie chwały Ojca, a dom Ojca jest tego powiększeniem. To my wszyscy, wierzący w Synu, którzy są w chwale Ojca przez to, że znajdują się w Synu. I każdy z nas ma tu mieszkanie. I każdy z nas jest tu mieszkaniem. Nie wiem, jak wyrazić odczucie, które jest w moim sercu na ten temat, na temat domu Ojca. Pan powiedział w Ewangelii Mateusza 11:27, nikt w pełni nie zna Syna, tylko Ojciec. I nikt w pełni nie zna Ojca, tylko Syn. I ten, komu Syn zechce Go objawić. Kiedy jesteśmy w Synu, w zbiorowym wyrazie Ojca w Synu, Syn chce objawić nam Ojca. Jedno z rzeczy, która leży mi na sercu i nie ma w tym żadnej krytyki, jest to, że wielu z was, drodzy bracia i siostry, tak naprawdę nie zna Ojca. A On tak cierpliwie czeka, jeden dzień Pański po drugim i po następnym, czekając na oddawanie Mu czci w duchu i w rzeczywistości. Ostatecznie w Jego domu, gdzie przewodzić będzie Jego pierworodny Syn. Z jednej strony Ojciec otoczy chwałą Syna. Z drugiej strony Syn otoczy chwałą Ojca. Oto uczucie, jakie kryje się w dzisiejszym poselstwie. To nie jedynie powtarzanie rzeczy, o których już słyszeliśmy na temat bycia odzyskanym i zbudujmy Bogu dom. Owszem, to jest dom Boga, to jest dom Jahwe. Ale jest to dom Ojca. Dom Ojca. Czy możecie się z tym utożsamić? Sięgnijcie do swoich doświadczeń, starsi święci, w których po tak bardzo pełnym spotkaniu stołu Pańskiego i bogatym czasie oddawania czci Ojcu, mieliście poczucie głębokiego odpoczynku, głębokiego zaspokojenia w istocie Ojca. O, oto odpoczynek szabatu. Bóg jest tak zaspokojony. Jest tu z nami. I poprzez to, że jesteśmy w Synu, my jesteśmy tu w Nim. Mamy poczucie, że ta tęsknota, która jest w Jego sercu, to pragnienie Jego serca, powoli wypełnia się. Cóż może być słodszego niż to? Oto budowla. Syn z wieloma synami. Zgodnie z Bożą ekonomią, jesteśmy w procesie budowania i bycia budowanymi w taki właśnie dom. Dom Ojca. I kiedy dom ten zostanie już zbudowany, Ojciec w Synu przyjdzie w chwale i dom ten zostanie wypełniony Jego wyrazem i wszyscy będziemy w Ojcu, w Synu, w domu, w budowli, w chwale, w atmosferze miłości, gdzie wszędzie płynie życie. Oto budowla. Budowla to nie ty nosisz moje krawaty, ja noszę twoje skarpetki, jesteśmy kumplami. To nonsens, to dziecinne. Budowla to zbiorowy wyraz trójjedynego Boga. Jeśli chodzi o Chrystusa, wyraz ten to Jego ciało. Jeśli chodzi o Ojca, to jest to Jego dom. Możemy teraz przejść przez konspekt, spoglądamy ku Panu, abyśmy pozostali w tym duchu. Ale muszę zrobić jeszcze jedno, cieszę się, że sobie to zanotowałem. Być może powinienem był wspomnieć o tym w odniesieniu do Księgi Ageusza. Kiedy w grudniu zeszłego roku byłem w Indiach, dostałem od mojego syna SMS-a, od mojego młodszego syna. Powiedział, tato, bardzo chciałbym udać się gdzieś z tobą w podróż w tym roku. Uświadomiłem sobie, wiele się kryje za tą prośbą. Z pewnością muszę to rozważyć. Tak więc miałem takie prowadzenie i przedstawiłem mu moją propozycję, pojedźmy do Izraela. Tak więc podczas naszego pobytu w Izraelu odwiedziliśmy miejsce, które nazywa się Instytut Świątyni. Instytut ten poświęcony jest przygotowaniu wszystkiego, co potrzebne do odbudowania świątyni i kształceniu obywateli Izraela co do potrzeby jej odbudowania. To niesamowite doświadczenie odwiedzić to miejsce. I owego dnia naszym przewodnikiem była młoda Izraelka, późne lata 20. która odpowiadała na nasze pytania, dzieliła się z nami różnymi rzeczami. I posłuchajcie jej świadectwa, które nam opowiedziała. Powiedziała, że w ramach jej służby cywilnej, miejsce służby wojskowej została przepisana do Instytutu Świątyni. I jej służba dobiegła końca i miała zamiar odejść. Niedługo przed tym wyszła za mąż. Tak więc udała się do swojego rabina i powiedziała mu: rabinie, chcę, żebyś mnie pobłogosławił. Przyszłam, żebyś mnie pobłogosławił. Rabin zapytał: dlaczego chcesz, bym cię pobłogosławił? Odpowiedziała: odchodzę z instytutu. Chciałabym, żebyś pobłogosławił mnie w mojej karierze zawodowej, w moim życiu małżeńskim. Wtedy rabin zadał jej pytanie: czyż nie chcesz, żeby świątynia została odbudowana? Odpowiedziała: tak. Wtedy powiedział jej: ponieważ chcesz, żeby świątynia została odbudowana, powinnaś żyć dla tego celu. Powinnaś dla tego celu żyć. Tak więc pozostała tam, w tym instytucie, z nie wiem jak skromnymi zarobkami, ponieważ zdecydowała, że będzie żyła dla odbudowania tej świątyni. I wierzą oni, że kiedy ta świątynia zostanie już odbudowana, nastanie powszechny pokój. Moje serce ubolewało, ponieważ nie wiedzą oni, co nastąpi wkrótce po tym, jak świątynia ta zostanie odbudowana. Jakie czekają ich okropności. Ale szanuję jej oddanie. Tak naprawdę to, co znajduje się na górze świątynnej, zostanie usunięte. I na jednym ze spotkań modlitewnych, wcześniej w tym roku, o ile się nie mylę, Kościół w Anaheim w bardzo silny sposób modlił się o oczyszczenie tej góry i o odbudowanie świątyni. A następnie oczywiście o zbudowanie Kościoła. Ale to, co jest naprawdę istotne w dzisiejszym Pańskim odzyskiwaniu, to to, żebyśmy zobaczyli tę budowlę i żebyśmy żyli dla tej budowli. Proszę, nie sprzeczajcie się ze mną o to. Przeczytajcie po prostu Księgę Ageusza w Pańskiej obecności i pomódlcie się tymi wersetami, w których mówi on: zastanówcie się nad swoim postępowaniem. Jakie jest nasze postępowanie w Pańskim odzyskiwaniu? Nigdy nie uchylilibyśmy się od naszej ludzkiej odpowiedzialności. Musimy pracować. To pewnego rodzaju prawo. Musimy zatroszczyć się o naszą rodzinę. Powinniśmy zadbać o samych siebie. Ale robimy to wszystko, ponieważ żyjemy dla domu Ojca. Przejdźmy teraz przez konspekt. Czas płynie, nie powiedziałbym, że ucieka, płynie. A ja nie mam zamiaru pozwolić, by mi to przeszkadzało. Nie przekroczymy 21.30, ale możemy zostać tu do 21.30. Zobaczymy. Ojciec wie najlepiej. Zobaczymy. Drugi punkt rzymski. Musimy zobaczyć znaczenie Kościoła, domu Jahwe, domu Ojca. Kościół, dom Jahwe, dom Ojca, jego domostwo umożliwia Bożemu życiu krzewienie się. Dom Boży jest zatem miejscem, gdzie trwa i pomnaża się jego życie. Kiedy znajdziemy się w takim życiu Kościoła, będziemy mieli brzemię, okrzewienie się Ojca w życiu. Będziemy mieli brzemię o pomnażanie się Jego życia poprzez odrodzenie tak wielu osób. B. W Kościele, który jest domem Jahwe, domem Ojca, niewidzialny i tajemniczy Trójjedyny Bóg przejawia się w sposób widzialny i stały wśród ludzi na ziemi. To tajemnica pobożności. Najpierw w Synu, a teraz w powiększeniu Chrystusa. Ojciec pragnie, aby w Kościele miał miejsce taki przejaw. To dlatego potrzebujemy wypełnienia się 14 rozdziału 1 listu do Koryntian, gdzie wszyscy prorokują. A światło świeci w serca tych, którzy przychodzą z zewnątrz. Upadną na twarz i powiedzą: Bóg jest między wami. Jeśli ja nie dożyję takiego spotkania, wy tego dokonajcie. I módlcie się o takie spotkania, na których poprzez prawdziwe prorokowanie na spotkaniach Kościoła, na których wypowiadamy Boga we wzajemności, dziesiątki nas na spotkaniu, będzie miał miejsce taki przejaw. C. Kościół, dom Jahwe, dom Ojca, jest Bożym mieszkaniem. I mamy tu przecinek. I to, co po nim następuje, to prawdziwe rozwinięcie tego. Miejscem, gdzie Bóg może doznać zaspokojenia i odpoczynku. Żyć dla Bożej budowli to żyć dla zaspokojenia Boga. Drodzy bracia zaprezentowali tu tym, co skończyli lub co kończą studia, tym na drugim i na trzecim roku, kwestię szkolenia pełnoetatowego w Anaheim. Wiemy, że różne czynniki wywierają na was presję, ale muszę wam to powiedzieć. Prędzej czy później odkryjecie, że nigdy nie znajdziecie zaspokojenia, dopóki Bóg nie będzie zaspokojony w was. Nigdy. Możecie robić różne rzeczy dla zaspokojenia samych siebie, dla zaspokojenia waszych rodziców, dla zaspokojenia opinii innych. Ale głęboko w waszym wnętrzu będziecie musieli przyznać: nie jestem szczęśliwy, nie jestem zaspokojony. Niektórzy jednak przyjadą tu pod koniec sierpnia, na pierwszy semestr. I będą tu w pierwszy poniedziałkowy wieczór. Wielu z nich trochę zestresowanych. Założyli swój mundurek po raz pierwszy. Poprosimy ich, żeby podzielili się z nami swoim świadectwem. I wielu uświadomi sobie: jestem zaspokojony. To właśnie tu powinienem być w tej chwili. Może nie chciałem tu być. Może moi rodzice nie chcielibym tu był. Ale mój Bóg, mój Pan, mój Ojciec chce, żebym spędził tu dwa krótkie lata. Czas na szkoleniu jest bardzo tajemniczy. Mija szybko, a zarazem bardzo powoli. Nieprawdaż? To tajemnicze miejsce. Bóg doznaje zaspokojenia i odpoczynku. Niech Pan mnie przykryje. Nigdy nie doświadczyłem większego odpoczynku, przemawiając do świętych, niż w tej chwili. O, ten odpoczynek. Być z Ojcem w Jego domu i być jedno z Nim dzięki Jego miłosierdziu w Synu i powiedzieć Mu: to wszystko, na czym mi zależy, żebyś doznał zaspokojenia i odpoczynku i żeby wszyscy drodzy święci powrócili do tego. żeby przypomnieli sobie, dlaczego w ogóle poszliśmy tą drogą. W tym mieszkaniu żyje On, niesamowite. Może swobodnie wyrażać w swoim życiu to, co w nim jest, i porusza się, by spełnić swą wolę, nie tylko ją objawić, spełnić ją i zaspokoić pragnienie, jakie ma w sercu. Co za miejsce! Ta budowla, jako dom Ojca, i mieć w tym udział. I ostatecznie uzyskać od Niego znak poprzez ocenę Syna, ponieważ władza sądzenia udzielona została Synowi, że przyczyniłeś się do zaspokojenia pragnienia, jakie ma w swoim sercu Ojciec. Kościół, dom Jahwe, dom Ojca, w wyniku uwielbienia Chrystusa przez Ojca boską chwałą, jest boskim i ludzkim zjednoczeniem. Zdefiniujemy to, na ile możemy to zdefiniować, przetworzonego i zwieńczonego trójjedynego Boga z Jego odkupionymi, odrodzonymi i przeobrażonymi wybranymi. Ojciec i Syn nie tylko współistnieją, oni się współzawierają, zamieszkują siebie nawzajem. Na tym polega współzamieszkiwanie. Kiedy Chrystus został otoczony przez Ojca boską chwałą w swoim zmartwychwstaniu, coś z tego wynikło, nastąpił pewien tego rezultat. Było nim powiększenie boskiego zjednoczenia w powszechne boskie i ludzkie zjednoczenie. Ponieważ teraz w Synu jesteśmy w Ojcu, a Ojciec w Synu, jako Duch, jest w nas. Tak więc prowadzimy tu życie współzamieszkiwania z trójjedynym Bogiem. Nie mówcie, o, ja mieszkam w Tobie, bracie, a Ty we mnie. Nie. Wszyscy trwamy w krzewie winnym. Krzew ten trwa w latoroślach. Prowadzimy życie wzajemnego zamieszkiwania się zbiorowo. A miłość, jaka tu panuje, radość, jest fenomenalna. Nawet w tym ograniczonym stopniu, w jakim do tej pory zasmakowaliśmy. Oto dom Ojca, oto jak uczymy się tu żyć. Okej, jestem tu nowy mieszkaniec domu Ojca. Jak mam się tu zachowywać? Jakie panują tu reguły? Tak właściwie to nie ma tu reguł, ale pierwsza zasada brzmi: zwróć swoje serce do Pana, ćwicz ducha i pozostań w Nim. A kiedy coś cię rozproszy, wróć i pozostań w Nim. E. Kościół, dom Jahwe, dom Ojca, służy wiecznemu i zdeterminowanemu trójjedynemu Bogu do realizacji Jego odwiecznej ekonomii i zwieńczenia Nowej Jeruzalem, wiecznego celu, jakim jest Jego wieczny wyraz. Tak więc, kiedy tu jesteśmy, może nawet podczas oddawania Ojcu czci, coś sobie uświadamiamy, choć jest to tak bardzo cenne. I choć tak bardzo pragniemy znaleźć się w nadchodzącym Królestwie, odczuwamy ostateczny cel Ojca, którym jest uzyskanie Nowej Jeruzalem. Pamiętam, jak na jednym z ostatnich spotkań stołu Pańskiego, na którym był brat Lee, zanim ukończył on swój bieg na ziemi, jeden z braci wywołał hymn 21.2. O, Twe święte miasto, pełne jasnej chwały, pełny wyraz w człowieczeństwie, Bóg na wieki ma. I po zaśpiewaniu go, brat Lee powiedział: dziękuję, bracie, że wywołałeś ten hymn. Choć życie Kościoła jest tak cenne, to wciąż jest ono w przestrzeni i w czasie. To wciąż środek, procedura. Bożym celem nie jest nieśmiertelność w kościołach miejscowych, jest nim wieczność w Nowej Jeruzalem. A im lepiej znamy serce Ojca poprzez nasze wspólne mieszkanie w Jego domu, tym bardziej uświadamiamy sobie, że to, co tkwi głęboko w Nim, zostanie zaspokojone wyłącznie w Nowej Jeruzalem. Tylko wtedy i wyłącznie, gdy wszystkie Jego dzieci znajdą się w miejscu przygotowanym dla nich przez Syna. Nawet w Dzień Pański, nawet podczas tego szkolenia, jest nas tu 4000. I we wszystkich kościołach Ojciec spogląda na kościoły i jest tak szczęśliwy, widząc nas. Jednak jak Jego serce może w pełni odpocząć, gdy tak wielu zbłądziło? Dlaczego tak się stało? Dlaczego tyle modlitw? Lata. Tysiące modlitw. Dlaczego wciąż pozostają bez odpowiedzi? Nie wiem. Mogę tylko powiedzieć: Ojcze, kocham Cię, ufam Ci, ale nie rozumiem tego. Wiem jednak, że skoro moje serce odczuwa tę stratę, o ileż bardziej Twoje serce czeka na ten czas, kiedy każde zakupione przez krew, odrodzone przez Ducha dziecko Boże zostanie wbudowane w dom Ojca. Musimy mieć takie spojrzenie. To dlatego ostateczny odpoczynek szabatu, prześledźcie to w studium życia listu do Hebrajczyków, nie może nastąpić w wieku Kościoła, ani nawet w wieku Królestwa, lecz wieczności. I im bardziej stajemy się częścią tej budowli i im większe jest nasze serce, które staje się powieleniem kochającego i przebaczającego serca Ojca, tym bardziej mamy poczucie, że tak, musisz iść naprzód, ze względu na tych, którzy tu są, którzy są dostępni, ze względu na tych, którzy się poświęcili. Ale on nigdy nie zapomni tego brata, tamtej siostry. Nigdy. Kocha ich nieskończoną miłością. Mieć po prostu takie odczucie, po prostu być w stanie dotknąć tego w Bogu, być wyniesionym z naszych własnych spraw i pochłonięcia samymi sobą, być w stanie choćby na chwilę dotknąć tego powszechnego serca miłości w Ojcu, zwieńczyć tę budowlę. F. Kościół, dom Jahwe, dom Ojca, istnieje w Chrystusowym życiu zmartwychwstania. Kościół zatem jest zmartwychwstańczy, czyli jest organiczną całością. Całkowicie pozostaje w zmartwychwstaniu. Jako prawdę, czy jako doktrynę, nie trudno jest to ogarnąć. Pan powiedział w Ewangelii Jana 11:25: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Ale mamy tu Ewangelię Jana 2:19. I ostatnio, doświadczając Pańskiej posługi wobec mnie poprzez czytanie posługi, zostałem zaopatrzony w następujący sposób. I niektórzy jedynie zrozumieją teraz tę myśl, ale dla innych będzie to źródłem głębokiego pocieszenia. Pan oczyścił świątynię w 2 rozdziale Ewangelii Jana. Powiedział: nie czyńcie z domu Ojca mego targowiska. Następnie powiedział: zburzcie tę świątynię, odnosząc się do swojego ciała, a ja w 3 dni ją odbuduję. Mówił o świątyni swojego ciała. Kiedy wisiał na krzyżu, drwiono z niego za to, że to powiedział. Pan był pojedynczym domem Ojca. Wiedział, że Bożym zamiarem było ten dom powiększyć, uczynić go zbiorowym, włączyć w niego wszystkich synów Bożych stworzonych w zmartwychwstaniu Chrystusa. Tak więc pozwolił wrogowi go zniszczyć, zburzyć go i pozornie rozkoszować się zwycięstwem. Wtedy nadszedł trzeci dzień. I odbudował go, nie tylko samego siebie, ale my wszyscy tam byliśmy. Wszyscy zostaliśmy odrodzeni w tym samym ułamku sekundy. To pewna zasada. I niech Pan was przykryje, siostry, słuchając tego. Niech Pan was ochrania, ale musimy powiedzieć wam prawdę. Droga Kościoła nie zawsze jest gładka. I Boży sposób budowania różni się od naszych wyobrażeń. Czasem pozwoli on, aby pewne rzeczy zostały zburzone. Pozwoli wrogowi zburzyć to, co naturalne, to, co światowe, co pochodzi z naszego ja, co pochodzi z naszego ciała. Może się nawet wydawać, że nie został kamień na kamieniu. Wtedy w zmartwychwstaniu to, co naprawdę pochodzi z Niego, istota Kościoła, zostaje powiększone. Zapytajcie wiernych braci z Fullerton, jak wyglądał Kościół Fullerton w 1988 roku, w 1989 roku. Zdewastowany, zburzony. W niektórych spotkaniach ledwie zapełniał się pierwszy rząd. Ale Kościół Fullerton jest dziś w trzecim dniu. Przyjmijcie społeczność od tych, którzy znają historię Hongkongu. Jak wiele zostało tam zburzone, zdewastowane. Ale dziś w Hongkongu jest trzeci dzień. Bracia, jesteście młodzi. Dopóki żyję wraz z innymi, będziemy nad wami czuwać. Ale wszystko, co nie jest boskim życiem, musi zostać zburzone. Najlepsza żona to taka, którą Pan może się posłużyć, by was zburzyć i wprowadzić was w zmartwychwstanie. Na tym polega Pański sposób. Tak wygląda nasza historia. Ponieważ Kościół w swojej naturze jest w zmartwychwstaniu. I musimy przejść przez ten proces. Ale powtarzając za bratem Lee, powiemy, nigdy nie bądźcie tymi, którzy burzą. Bądźcie jednak tymi, którzy chętnie zostaną zburzeni i wprowadzeni w zmartwychwstanie. Nie powinniśmy wyobrażać sobie, że będziemy doświadczać jednego wielkiego zwycięstwa za drugim, spodziewać się jednej fali chwały za drugą i żadnych już prób, żadnych sprawdzianów, żadnego tego czy tamtego. Wydawało się, że w Chinach Pańskie odzyskiwanie zostało całkowicie zniszczone. Ale dziś nastał trzeci dzień. Trzeci dzień w Szanghaju. Trzeci dzień w Nanjing. Trzeci dzień w Yantai. Trzeci dzień w Pekinie. Zmartwychwstanie. W Kościele, który jest domem Jahwe, domem Ojca, wchodzimy w zbiorowe doświadczanie Boga i doświadczanie wszechwystarczającego Boga, który jest objawiony w Jego domu. Punkt trzeci. Nowy Testament objawia to, w jaki sposób budowany jest Kościół, który jest domem Jahwe, domem Ojca. Dom Jahwe, dom Ojca, budowane jest w wyniku zespalania boskości z człowieczeństwem. Czy chcielibyście zostać zbudowani? Po prostu módlcie się. Panie, zespól się ze mną. Zasada Bożej budowli polega na tym, że Bóg wbudowuje się w Chrystusie w nas i wbudowuje nas w Chrystusie w siebie samego. Kościół jest Bożą budowlą, która składa się z Niego samego, boskiego materiału, który zespala się z człowiekiem, ludzkim materiałem. Dwie natury Chrystusa, boskość i człowieczeństwo, łączą się ze sobą i zespalają razem w jedno. W zasadzie Kościół jest taki sam jak Chrystus. Boska i ludzka natura zespalają się tu i stają jedną całością. Tak dobrze jest się więc modlić. Możecie to robić podczas golenia się. Musieliśmy znów to robić dziś rano. Może nawet podczas czyszczenia zębów nitką. Możecie nie być w stanie robić tego na głos, ale w waszym wnętrzu możecie powiedzieć: Panie, wbuduj się we mnie. Panie, wbuduj mnie w Ciebie. Kiedy wstaniecie jutro rano, pamiętajcie się pomodlić. Panie, uczyń sobie we mnie dom. Wbuduj się we mnie. Wbuduj mnie w Ciebie. Zespól mnie ze sobą. Uczyń mnie zespoloną osobą. Podpunkt B. Budowanie Kościoła, który jest domem Jahwe, domem Ojca, odbywa się w wyniku wzrostu wierzących w życiu. Wzrost w życiu jest budowaniem. Tylko Bóg może spowodować wzrost. Twoje martwienie się o wzrost nie sprawi, że będziesz wzrastać. Żaden współpracownik, żaden brat starszy nie sprawi, że będziesz wzrastać. Tylko Bóg może sprawić, że będziesz wzrastać. Jeśli chciałbyś wzrastać, zdecydowanie zalecam, żebyś powiedział: Boże, spraw, żebym wzrastał. Spraw, żebym ze względu na tę budowlę każdego dnia odrobinę wzrastał. Boża budowla jest żywa i dlatego rośnie. Faktyczne budowanie domu Bożego odbywa się w wyniku naszego wzrostu w życiu. A im bardziej wzrastamy w życiu, tym bardziej znajdujemy się w tej budowli. Musimy to zobaczyć. To nie kwestia ludzkiej organizacji czy jakiegoś ustalonego porządku, lecz wzrostu. Wzrastać w życiu to wzrastać w głowę Chrystusa. To wzrost Chrystusa w nas, we wszystkim, aż dojdziemy do dojrzałego w pełni człowieka. Wiecie, porównując ruch na parkingu po tym szkoleniu z ruchem po innych szkoleniach, myślę, że niektórzy z nas doświadczyli wzrostu w życiu, w sposobie, w jaki prowadzą swój samochód. I jest ten środkowy wyjazd, zaraz przy znaku wychodzącym na ulicę La Palma. I jeśli zauważyliście, z prawej strony stoi znak, na którym napisane są bardzo proste słowa. Zakaz skrętu w lewo. I wierzymy, że jeśli wzrastacie w życiu, w tego, który jest głową, jedziecie swoim samochodem, nawet gdy nie jadą żadne samochody, ani z prawej, ani z lewej strony, to i tak skręcicie w prawo. Prawdopodobnie przejedziecie około 10 metrów, zawrócicie i pojedziecie w lewo. Zastanawiacie się, skąd wiem. Ponieważ jestem taki sam jak wy. Ciało buduje siebie samo w wyniku wzrostu. Wzrost jest tożsamy z budowaniem. C. Budowanie Kościoła, który jest domem Jahwe, domem Ojca, stanowi rezultat czynienia sobie przez Chrystusa domu w naszych sercach. Cieszę się, że brat James to podkreślił. Budowanie Kościoła jest wprost proporcjonalne do stopnia, w jakim pozwalamy Chrystusowi uczynić sobie dom w naszych sercach. Aby wypełniło się Pańskie Słowo w Ewangelii Mateusza 16:18 na temat budowania Kościoła, musimy pozwolić Chrystusowi czynić sobie dom w naszych sercach, posiąść, zająć i przepoić naszą wewnętrzną istotę. Pozwalanie wiąże się z wolą. Czy pozwolicie Panu tego dokonać? Po prostu podejmijcie decyzję. Panie, pozwolę Ci to zrobić. Jeśli doświadczyliście więcej, będziecie w stanie powiedzieć: mogę źle na to reagować, mogę się krzywić, mogę nawet płakać. Ale nie zwracaj na to uwagi. Dokonuję wyboru, aby pozwolić Ci uczynić sobie dom w moim sercu. Zanim Cię spotkam, pragnę być osobą przesyconą Chrystusem. W ten sposób budowany jest Kościół, który jest domem Jahwe, domem Ojca. Nie ma innego sposobu, nie ma metody. Jeśli nie pozwolimy Chrystusowi uczynić sobie dom w naszych sercach, wówczas to, co między sobą nazywamy budowaniem, jest po prostu czymś fałszywym, nieprawdziwym. Im bardziej Chrystus czyni sobie w tobie dom, tym bardziej jesteś spontanicznie zbudowany z innymi. I więcej Chrystus zajmie naszą wewnętrzną istotę, tym bardziej będziemy mogli budować się z innymi i stawać zbiorowym wyrazem Trójjedynego Boga. D. Budowanie Kościoła, który jest domem Jahwe, domem Ojca, odbywa się w wyniku ciągłego nawiedzania odkupionych, wybranych przez Ojca i Syna wraz z Duchem, który w nich zamieszkuje i tworzy wzajemne mieszkanie zwieńczonego Trójjedynego Boga z Jego odkupionym ludem. Kochamy Pana, Ojciec kocha nas, Ojciec i Syn przychodzą do nas i czynią sobie mieszkanie. To bardzo słodkie. Ojciec i Syn przychodzą, by nas odwiedzić i by dokonać w nas dzieła budowania, aby stworzyć mieszkanie, które będzie wzajemnym mieszkaniem dla Trójjedynego Boga i dla nas. Oto macie czas z Panem i macie odczucie, że Ojciec tu jest, w Synu, i że są oni ze mną. I posługujemy się tu słowem odwiedzanie, które sugeruje, że odejdą. Tak naprawdę jest to wizyta na stałe. I dokonują oni dzieła budowania w pewnej części Twojej istoty. I jest to prawdopodobnie coś, o czym nie powinieneś mówić, jeśli w ogóle, to przynajmniej nie przez jakiś czas. Niech będzie to tajemnicą. Jeśli nigdy nie doświadczyliście takich odwiedzin, sugerowałbym, żebyście o nie poprosili. Po prostu powiedzcie: Panie, czy mógłbyś przyjść z Ojcem i mnie odwiedzić? Ponieważ chciałbym, żebyś uczynił sobie u mnie mieszkanie. I modlę się, żebyś zrobił to samo z moją żoną. Panie, odwiedź moją żonę, uczyń sobie u niej mieszkanie. Odwiedź mojego syna, odwiedź moją córkę. Odwiedź szkolonych, odwiedź świętych w średnim wieku. Uczyń sobie u nas mieszkanie. Na tym polega budowanie domu Ojca w wyniku ciągłego odwiedzania Trójjedynego Boga. Następnie podpunkt E. Dokonujemy tu pewnego zwrotu, którego potrzebujemy, aby zachować równowagę i powiedzieć coś na temat biblijnego sposobu spotykania się i służby. Kościół, który jest domem Jahwe, domem Ojca, buduje siebie w wyniku praktykowania biblijnego sposobu spotykania się i służby. Wewnętrznym doświadczeniom muszą towarzyszyć jakieś praktyczne ćwiczenia. Biblijny sposób spotykania się i służby prowadzi do zniesienia systemu klerykalno-świeckiego i rozwoju darów, funkcji oraz zdolności wszystkich członków organicznego ciała Chrystusa. Celem szkolenia pełnoetatowego nie jest zrobienie z ciebie super osoby, jest nim zrobienie z ciebie normalnego, funkcjonującego członka ciała Chrystusa. Pozwól więc, że zapytam Cię, Ewan, o te 2 lata, które tu spędziłeś. Czy cieszysz się, że przyszedłeś? Cieszysz się. To stawia Cię na dobrej drodze do stania się normalnym, funkcjonującym członkiem ciała Chrystusa. Dzięki praktykowaniu biblijnego sposobu spotykania się i służby, Pan odzyskuje kapłaństwo Ewangelii, doskonalenie pospolitych członków ciała Chrystusa i czyni ich żywymi, aktywnymi i funkcjonującymi członkami ciała, a także odzyskuje spotkania Kościoła, które odbywają się we wzajemności, podczas których ma miejsce prorokowanie i które służą budowaniu tego ciała. Teraz 2 inne kwestie, które wiążą się z przyjściem Pana. Wstrząsnę wszystkimi narodami. i pragnienie wszystkich narodów przyjdzie. Paweł cytuje te słowa w 12 rozdziale listu do Hebrajczyków, gdzie mówi on, że mamy niewzruszone królestwo. Przyjmuję, że słowa wszystkie narody oznaczają wszystkie narody. Taka będzie ludzka historia. I wielu z was przeżyje jeszcze wiele wstrząsów. Pan potrząśnie niebem i ziemią. Wszystko, co może być wstrząśnięte, zostanie wstrząśnięte. Jedyną niewzruszoną rzeczą będzie dom Ojca, Boża budowla. A to wstrząsanie, spowodowane ową budowlą, otwiera drogę do tego, aby przyszło pragnienie narodów. Odnosi się to do Chrystusa, który jest pragnieniem wszystkich narodów. Przyjście Chrystusa, który jest pragnieniem wszystkich narodów, uzależnione jest od powrotu Bożego ludu z niewoli w Babilonie i odzyskania budowy domu Bożego. Tak więc ku temu zmierzamy. Nie wiemy, jaką przyjmie to formę, jakie polityczne, militarne, ekonomiczne, kulturowe wstrząsy będą miały miejsce. Autor psalmu 46 zdawał sobie z tego sprawę. Mimo, że wszystko zostaje wstrząśnięte, istnieje miasto, jestem w tym mieście, w którym Bóg płynie jako rzeka. Nikogo nie straszę, nie obiecuję zagłady. Ale jeśli oddasz się czemuś, co da się wstrząsnąć, nie wykonujesz jedynie jakiegoś zawodu, to coś godnego poszanowania. Masz karierę w świecie. Jeśli oddasz się czemuś, co da się wstrząsnąć, to zostanie to wstrząśnięte. I ty zostaniesz wstrząśnięty. Ale my oddajemy się budowaniu czegoś niewzruszonego, czegoś tak stabilnego, jak sam Bóg. Tylko Kościół zbudowany w Dom Boży i Ciało Chrystusa, zgodnie z Pańskim pragnieniem, może być odskocznią do wieku Królestwa. Panu zatem potrzebny jest zbudowany Kościół ze względu na Jego powrót. Funkcją zbudowanego Kościoła jest zaprowadzenie Królestwa. To dlatego musimy wejść w ducha tego poselstwa na temat prawdziwego Dawida, na temat korzystania z klucza Dawida i nauczyć się modlić w taki właśnie sposób o zbudowanie Kościoła. I ostatecznie zwieńczeniem jest chwała. Napełnię chwałą ten dom. Przyszła chwała tego domu będzie większa od dawnej. Dla Ministry Magazine, w którym zawarte zostaną te poselstwa, dam redaktorom tego magazynu listę punktów i wersetów na temat chwały. Nie sądzę, że powinienem rzucać je tu w to poselstwo. Powiem tylko tyle. Istnieje wewnętrzny związek pomiędzy Bożą budowlą i Bożą chwałą. Te dwie rzeczy razem wzięte równają się zbiorowemu wyrazowi. Tak więc sam Bóg to Bóg chwały i Jego zamiarem jest wprowadzić wielu synów w chwałę. Zostaliśmy więc stworzeni jako naczynia, przygotowane ku chwale. Kiedy zgrzeszyliśmy, zostaliśmy pozbawieni Bożej chwały. Ale odkupienie Chrystusa wypełniło wszystkie wymogi Bożej chwały. Następnie przyjęliśmy Ewangelię Bożej chwały. I Chrystus jest dziś w nas jako nadzieja chwały. I jesteśmy przeobrażani z chwały w chwałę. Ostatecznie nasze ciało poniżenia. Wiem, że trudno wam myśleć o swoim ciele w ten sposób, ale poczekajcie kilka dekad i będziecie chcieli mieć całkowicie nowe, otoczone chwałą ciało. będące kulminacją Bożego organicznego zbawienia. Od strony Kościoła Pan modlił się o jedność w boskiej chwale. W wieku Królestwa Boża chwała będzie przebywała na ziemi, a następnie w Nowej Jeruzalem będziemy posiadali Bożą chwałę. Bóg pragnie, by chwała wypełniła Jego mieszkanie, Jego wyraz. Możemy teraz przeczytać te podpunkty i powinniśmy mieć 7 lub 8 minut na cokolwiek. Powiedziałem, powinniśmy, ale w tej chwili na to wygląda. Chwała Boża przebywa w Bożej budowli, domu Jahwe. Jest taka dość inspirująca, mówi się, ewangelizacyjna pieśń. Ci, którzy naprawdę potrafią śpiewać z mikrofonem, niech Bogu będzie chwała. Niech Bogu będzie chwała. Kiedy ktoś śpiewa w ten sposób, by zdobyć chwałę dla samego siebie, podczas gdy o tym śpiewa, czasem chciałbym, żeby ktoś powiedział, jeśli chcesz, żeby Bogu była chwała, idź do kościoła miejscowego i bądź zbudowany w domu Ojca. To tam jest chwała. Chcesz być zbawiony od żądzy chwały dla samego siebie i dążenia do zdobycia swojej własnej chwały? Pozwól Panu popracować nad sobą dla tej budowy. Cała chwała przebywa w tym domu. Ezechiel w Bożej wizji zobaczył, jak chwała Jahwe powróciła do domu Jahwe i napełniła dom. Chwała ta odeszła. Następnie dom został odbudowany i chwała powróciła. Chwała Jahwe powróciła do domu, gdy zakończyła się jego budowa. Pokazuje to, że aby Bóg chwały zamieszkał w Kościele, musi on zostać zbudowany i stać się mieszkaniem Boga. Myślę, że jeszcze nie zobaczyliśmy takiego życia Kościoła. Zasmakowaliśmy tego w podstawowym stopniu w Eldenhall. Naprawdę zasmakowaliśmy. Ale nie możemy powracać do czasów podstaw. Musimy posuwać się dalej w tym budowaniu. Miasto będzie posiadało Bożą chwałę. W życiu Kościoła powinniśmy najpierw brać pod uwagę Pańską chwałę. To coś, czego wszyscy musimy się nauczyć. Prawdopodobnie jest to coś nowego dla nas wszystkich i ja również jestem tu uczniem. Co to znaczy brać pod uwagę Pańską chwałę? Decyzje w życiu Kościoła muszą być podejmowane przede wszystkim zgodnie z Pańską chwałą. Doświadczając życia Kościoła, zabiegajmy o doświadczanie chwały w Bożym mieszkaniu. Oto małe spojrzenie na ten kryształ. Budowanie domu Jahwe, domu Ojca. A w tym krysztale są inne kryształy. Takie jak ten na temat znaczenia tego domu. A w tych kryształach są jeszcze inne kryształy. To kryształ w krysztale. Oto ostateczny cel Bożej ekonomii. Powinniśmy być w stanie zaświadczyć o to, po co żyję. Po to się urodziłem, po to zostałem zbawiony, po to zostałem zachowany przez Boga, po to jestem na szkoleniu, po to jestem w życiu Kościoła, po to jest moje małżeństwo, po to jest moje życie rodzinne, po to jest moja praca, po to dbam o swoje zdrowie. To jest na pierwszym miejscu. Oby dni, kiedy biegniemy do swojego własnego domu, skończyły się. I obyśmy zamiast tego udali się w góry, zbierali drewno, zbudowali dom Jahwe, dom Ojca i pozwolili chwale powrócić. i odpoczniemy zaspokojeni z naszym Bogiem. Niechaj Jemu będzie chwała. Niech wypełni się pragnienie Jego serca. Niech zazna odpoczynku w swoim mieszkaniu. Pomódlcie się z kimś obok i zakończymy spotkanie.